Laudetur Jezus Chrystus. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. Uroczysta liturgia zakończyła w Watykanie sesję specjalną Synodu Biskupów dla Afryki. Polakom papież podziękował za zaangażowanie misyjne na Czarnym Lądzie. Za chwilę obszerna relacja z wydarzeń zamykających obrady. Następnie ksiądz Arkadiusz Nocoń przedstawi sylwetkę świętego tygodnia Jana Leonardiego, kapłana. 25 października na niedzielny magazyn zaprasza Państwa ksiądz Tadeusz Cieślak.
Odnowienie wizji globalnego rozwoju, ten postulat Jana Pawła II, podjęty również w najnowszej encyklice Caritas in Veritate, stanął w centrum trzytygodniowych obrad Synodu Biskupów. Mówił o tym Benedykt XVI podczas uroczystego zamknięcia sesji synodalnej poświęconej Afryce. Papież zwrócił w homilii uwagę, że temat obrad, pojednanie, sprawiedliwość i pokój obejmuje nie tylko wymiar społeczny życia, sięga bowiem do głębi człowieczeństwa, wskazując na potrzebę nawrócenia serca poprzez otwarcie na Ewangelię nadziei. Kościół pełni w tym kontekście misję kapłańską wobec ludów i narodów, gdzie uczynki miłości i miłosierdzia stoją na przedłużeniu rzeczywistości sakramentalnej.
Alzati, Chiesa in Africa, Famiglia di Dio.
Powstań, Kościele Afryki, Rodzino Boża, bo woła Cię Ojciec Niebieski, którego Twoi przodkowie wzywali jako Stwórcę, zanim poznali Jego miłosierną bliskość objawioną w jednorodzonym Synu Jezusie Chrystusie. Podejmij drogę nowej ewangelizacji z odwagą, jaką daje Duch Święty. Pilne działania ewangelizacyjne, o których tak wiele mówiło się w tych dniach, zawierają w sobie usilne wezwanie do pojednania. Jest to niezbywalny warunek ustanowienia w Afryce sprawiedliwych relacji między ludźmi oraz zbudowania uczciwego i trwałego pokoju w poszanowaniu każdej jednostki i każdego ludu. Pokoju otwartego na wszystkich ludzi dobrej woli, ponad ich przynależnością religijną, etniczną, językową, kulturową czy społeczną. W tej zobowiązującej misji Ty, Kościele pielgrzymujący w Afryce trzeciego tysiąclecia, nie jesteś sam. Modlitwą i skuteczną solidarnością towarzyszy Ci cały Kościół katolicki, a z nieba wspierają Cię święci afrykańscy, którzy swoim życiem, czasem aż po męczeństwo, dali świadectwo pełnego oddania Chrystusowi. Odwagi, powstań, kontynencie afrykański, ziemio, która przyjęłaś Zbawiciela świata, gdy musiał uchodzić wraz z Józefem i Maryją do Egiptu dla ratowania życia przed prześladowaniem króla Heroda. Przyjmij z odnowionym entuzjazmem orędzie Ewangelii, aby oblicze Chrystusa mogło oświecić swym blaskiem wielość Twych kultur i języków. Ofiarując chleb słowa i Eucharystii, Kościół angażuje się także wszelkimi dostępnymi środkami, by żadnemu Afrykańczykowi nie zabrakło chleba powszedniego. Dlatego też wraz z dziełem pierwszej pośpiesznej ewangelizacji chrześcijanie aktywnie włączają się w rozwój ludzki.
Synod dla Afryki był również tematem papieskiego rozważania poprzedzającego modlitwę Anioł Pański. Benedykt XVI podsumował obrady i wezwał do modlitwy o ich owoce.
Były to 3 tygodnie modlitwy i słuchania siebie nawzajem, by rozeznać, co Duch Święty mówi dziś do Kościoła na kontynencie afrykańskim, a w tym samym czasie do Kościoła powszechnego. Szczególną uwagę zwrócono na rodzinę, będącą także w Afryce podstawową jednostką społeczną, której dziś zagrażają ideologiczne prądy z zewnątrz. Coraz więcej młodych narażonych jest na tego rodzaju wpływy, sięgające wzorców myślenia i zachowania, sprzeczne z ludzkimi i chrześcijańskimi wartościami ludów afrykańskich. Oczywiście podczas obrad synodalnych pojawiły się także aktualne problemy Afryki i wielka potrzeba pojednania, sprawiedliwości i pokoju. Właśnie tej potrzebie odpowiada dziś Kościół, proponując z odnowionym zapałem głoszenie Ewangelii i działania na rzecz rozwoju człowieka. Ożywiony przez Słowo Boże i Eucharystię, Kościół nie szczędzi wysiłków, by zapewnić każdemu środki do życia oraz by każdy mógł wieść życie w sposób godny człowieka.
Papież nie zapomniał też o Polakach, którym podziękował za najcenniejszy dar, jaki ofiarują Afryce.
Słowa pozdrowienia kieruję do Polaków. Zamykając pracę synodu dla Afryki, dziękuję Bogu za to polskich misjonarzy, duchownych i świeckich, którzy służą Kościołowi na tym kontynencie. Wszystkich wieszczących proszę o duchowe i materialne wsparcie tego dzieła. Niech Wam Bóg błogosławi.
Mowa pasterza musi być realistyczna i dotykać rzeczywistości, ale z perspektywy Boga i Jego słowa, powiedział wczoraj papież podczas obiadu pożegnalnego dla uczestników synodu. Przyznał, że wybór tematu sesji był niemałym wyzwaniem, ponieważ trzeba było uniknąć dwóch niebezpieczeństw. Mówienie o pojednaniu sprawiedliwości i pokoju ma wymiar bardzo polityczny, choć jasne jest, że nie będzie to możliwe bez głębokiego oczyszczenia serca, bez odnowienia myśli, metanoi, bez nowości, która jest owocem spotkania z Bogiem, zauważył Benedykt XVI. Mimo że wymiar duchowy jest głęboki i fundamentalny, to jednak wymiar polityczny jest bardziej konkretny i to od dokonań politycznych zależy, czy nowość ducha zrealizuje się powszechnie.
Pokusą obrad było więc upolitycznienie problemów Czarnego Lądu. Ojcowie synodalni mogli się poczuć bardziej politykami, a mniej pasterzami, co jednak nie należy do ich kompetencji, zauważył papież. Innym niebezpieczeństwem była z kolei ucieczka od tego zagrożenia i wycofanie się w świat czysto duchowy, abstrakcyjny i piękny, ale mało związany z rzeczywistością.
Synod nie miał opracowywać rozwiązań politycznych i technicznych dla Afryki, ale bardziej duchowo spojrzeć na jej rzeczywistość i to według Ojca Świętego się udało. Synod jednak nie kończy się wraz z powrotem do domów ojców synodalnych, ponieważ pozostaje jeszcze do opracowania adhortacja posynodalna.
Święty tygodnia.
Jan Leonardi.
Przed mikrofonem ksiądz Arkadiusz Nocoń.
Dziesiątego października obchodziliśmy w kościele wspomnienie świętego Jana Leonardiego, kapłana. W naszej cyklicznej audycji wspominamy o nim dopiero dzisiaj, ze względu na przypadającą 2 tygodnie temu kanonizację arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego-Felińskiego. Niewątpliwie jednak postać świętego Jana Leonardiego warta jest przypomnienia. Urodził się w roku 1541 we włoskiej Toskanii, w rodzinie wielodzietnej. Rodzice zdołali mu jednak zapewnić wykształcenie i zdobyć zawód. Był aptekarzem i przez 10 lat wykonywał swoją profesję, starając się pomagać także ubogim, których nie stać było na lekarstwa. Z biegiem lat coraz bardziej odczuwał jednak, że więcej niż o zdrowie ciała powinien starać się o uzdrowienie ludzkich dusz. Czasy, w których przyszło mu żyć, były bowiem niezmiernie trudne. Reforma protestancka pozostawiła na organizmie Kościoła głębokie rany, które zakażały także ówczesne życie społeczne i polityczne. W wieku 26 lat Leonardi porzuca więc zawód farmaceuty i rozpoczyna studia teologiczne. wyświęcony na kapłana, pracuje gorliwie wśród młodzieży. W późniejszym czasie spośród swoich uczniów utworzy zakon kleryków regularnych Matki Bożej. Poza nauczaniem młodzieży propaguje gorąco kult eucharystyczny i nabożeństwo do Matki Bożej. Jego duszpasterskie zaangażowanie i troska o poprawę obyczajów nie wszystkim się jednak podoba. Władze Lucki, miasta, w którym przepracował tyle lat, skazały go na wypędzenie, podając jako powód zakłócanie porządku publicznego i brak szacunku wobec prawowitej władzy. Na szczęście jego wybitne przymioty ducha zostały już zauważone w Rzymie. Papież Klemens VIII powierza mu reformę zakonów, które odeszły od pierwotnej gorliwości. On sam marzy jednak, aby wyjechać na misję do Indii. Gdy zwierza się ze swych planów kierownikowi duchowemu, świętemu Filipowi Nereuszowi, ten spogląda na niego życzliwie i mówi tylko jedno zdanie: Janie, twoje Indie są tutaj, w Italii. Po tych słowach nigdy nie opuści swego kraju, ale niewielu uczyni dla misji tyle, co on, będąc między innymi współzałożycielem papieskiego kolegium Urbanum, kształcącego kleryków z krajów misyjnych. Do historii Kościoła przejdzie jednak jako jeden z głównych bohaterów odnowy katolickiej po Soborze Trydenckim. Z listu świętego Jana Leonardiego do papieża Pawła V. Gdy idzie o środki lecznicze dla Kościoła, reforma powinna się rozpocząć równocześnie od najwyżej i najniżej postawionych, czyli od kierujących i kierowanych. Nie można bowiem wymagać od ciała tego, czego brak jest głowie. Kardynałowie, biskupi i proboszczowie sprawują bezpośrednią pieczę nad duszami. Z największą zatem pilnością należy dążyć do tego, aby bezpiecznie można im było powierzyć prowadzenie owczarni Pana. Stąpmy jednak od kierujących do kierowanych. Nie można ich bowiem żadną miarą pomijać. Nie wolno zatem zaniedbać wysiłków, aby dzieci od najmłodszych lat były wychowywane w czystości wiary chrześcijańskiej i w świętych obyczajach. Dla osiągnięcia tego celu nic nie jest bardziej skuteczne, jak święte nauczanie doktryny chrześcijańskiej i powierzenie wychowania dzieci wyłącznie ludziom dobrym i bojącym się Boga. Dla Jana Leonardiego nie ulegało wątpliwości, że reforma Kościoła powinna obejmować jego struktury, ale zaczynać winna się od ludzkiego serca. Kilka wieków później, w kraju nad Wisłą, przypomni o tym prymas Stefan Wyszyński. Każdy, kto chce władać państwem, narodem, Kościołem czy rodziną, musi najpierw nauczyć się władać sobą. Każdy, kto chce, aby naród był pracowity, sam musi być pracowity. Każdy, kto chce, aby naród był mądry, sam musi zabiegać o mądrość. Aby naród żył w miłości, sam musi umieć miłować. Człowiek bez pokoju nikomu pokoju nie da. Człowiek bez miłości miłości nie udzieli, a człowiek bez mądrości nikomu jej nie przekaże. Opowiadają, że nawet jako kapłan Jan Leonardi w głębi duszy pozostawał farmaceutą poszukującym nieustannie lekarstwa na choroby, które w tamtym czasie trawiły Kościół i społeczeństwo. Nie uchylał się też od samarytańskiej pomocy wobec dotkniętych epidemią. posługując zadumionym w szpitalu Santa Maria in Portico w Rzymie, zaraził się od nich chorobą i zmarł. W podobny sposób, odwiedzając chorych w domach czy pielęgnując ich w szpitalach, zmarło wielu świętych, by wymienić tylko świętego Szymona z Lipnicy, Alojzego Gonzagę, czy ostatnio kanonizowanego ojca Damiana de Ferstera. Warto w tym miejscu przywołać jednak ogromną rzeszę bezimiennych kapłanów i zakonników, którzy posługując chorym w czasie epidemii, spowiadając ich i udzielając im namaszczenia, mogli niemal być pewni swego zarażenia. W czasie jednej tylko epidemii dżumy, która nawiedziła Neapol w roku 1656, zmarło 1000 franciszkanów, 500 dominikanów i 150 jezuitów. Statystyki nie wspominają o siostrach zakonnych, ale to przecież one przez całe wieki, gdy nie istniała służba zdrowia, opiekowały się chorymi. Miały one bezsprzecznie swoje wady, zauważył na początku XX wieku daleki od katolicyzmu szwedzki pisarz i lekarz Axel Munthe. Miały swoje wady, bo bardziej przyzwyczajone były do różańca, aniżeli do szczotki do rąk. Chętniej też zanurzały ręce w wodzie święconej, aniżeli w kwasie karbolowym wszechobecnym w ówczesnych salach operacyjnych. Za to myśli ich były jasne, a serca czyste. Nawet najbardziej zawzięci wrogowie nie odważyli się zaprzeczyć ich zaparciu się siebie i cierpliwości znoszącej wszystko. Wszystkie one, młode czy stare, były bez wyjątku pogodne i szczęśliwe, nieomal wesołe, skore do żartów i dziecinnego śmiechu. Potrafiły w przedziwny sposób przenosić własne poczucie szczęśliwości na innych i były tolerancyjne. Wierzących czy niewierzących traktowały jednakowo. Może nie we wszystkich szpitalach prowadzonych na przestrzeni wieków przez braci i siostry zakonne chorzy spotykali personel pogodny i szczęśliwy, cierpliwy i tolerancyjny. Jest jednak pewne, że nie musieli wówczas wiedzieć, co to jest eutanazja, uporczywa terapia i testament życia. Mieli za to pewność, że gdy nadejdzie ich najtrudniejszy i najważniejszy moment w życiu, ktoś będzie trzymał ich za rękę. Wchodząc w XXI wiek, życzmy sobie coraz lepszej opieki medycznej, naukowego postępu, który pozwoli nam dożyć długich lat, ale życzmy też sobie, aby w naszej ostatniej chwili był przy nas ktoś, kto jak święty Jan Leonardi zaopatrzy nas na drogę i przeprowadzi za rękę na drugą stronę. Boże, źródło wszelkiego dobra, Ty powołałeś świętego Jana do głoszenia ludziom Ewangelii. Spraw za jego wstawiennictwem, aby prawdziwa wiara zawsze i wszędzie się rozszerzała. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.
Była to audycja
Święty Tygodnia
w opracowaniu księdza Arkadiusza Noconia.
Tu Radio Watykańskie. Na tym kończymy niedzielny magazyn. Dziękujemy Państwu za uwagę i do usłyszenia. Laudetur Jezus Chrystus.